Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kinie Paradiso, o Cinema Paradiso w podcaście o muzyce filmowej Score in the City. To jest film w reżyserii Giuseppe Tornatore z 1988 roku. Niezwykły film o przyjaźni, o miłości do kina, list miłosny do kina, tak mówią, a my nie tylko słyszymy dialogi z tego filmu, ale też piękną muzykę Ennio Morricone, która się zapisała w pamięci widzów. Okazja jest świetna, ponieważ ten film właśnie teraz, w tych dniach, kiedy premierowo słuchacie tego odcinka, ponownie trafia na duży ekran. Dystrybutorem Kina Paradiso w kinach jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych i na zaproszenie dystrybutora do Polski przyjechał mały Toto, Salvatore Cascio, który spotkał się z widzami w kilku polskich miastach, m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. A ze mną osoba, której nie muszę absolutnie przedstawiać ani w tym podcaście, ani tym bardziej w kontekście włoskim. Julia Wollner, moja przyjaciółka i prowadząca podcast i magazyn o kulturze śródziemnomorskiej Lente. Cześć, bardzo mi miło, że znowu tu jesteś.
A ja też się bardzo cieszę.
Jest jeszcze jedna rzecz ważna do podkreślenia w tym roku. W tym roku kino kończy 130 lat. Dokładnie w tym roku i kiedy mamy Kino Paradiso, film, który jest kwintesencją miłości do kina właśnie, no to lepszego splotu wydarzeń być nie może. Ja miałam okazję prowadzić konferencję prasową, właśnie otwierającą ten cykl spotkań z małym Toto we Włoskim Instytucie Kultury i kiedy tam rozmawialiśmy o kinie, o filmie Tornatore, to wiele razy padało takie hasło, że Włochom kino jest potrzebne, tak jak wino, jak opera, jak jedzenie, do tego, żeby być razem. I że tak naprawdę Cinema Paradiso to jest film o byciu razem. Czy ty się z tym zgodzisz?
Zgodzę się, chociaż troszkę bym chyba to pytanie odwróciła. Nie wiem, czy kino jest Włochom potrzebne do tego, żeby być razem. Myślę, że ono jest raczej takim pretekstem, jak wiele innych elementów w codzienności, bo chociaż zawsze podkreślam, że nie należy Włochów i tej kultury jakoś demonizować, to rzeczywiście jest tak, że to bycie razem wyjątkowo łatwo im przychodzi i każdy element powszedniego życia potrafią do tego bycia razem wykorzystać. To oczywiście się jakoś tam na przestrzeni lat też zmienia i nawet jeśli spojrzymy na kino jako na rozrywkę, prawda, chodzenie do kina, to też ono trochę inną funkcję w różnych momentach historycznych pełniło. Myślałam sobie na przykład o czasach powojennych, kiedy triumfy święcił neorealizm w kinie. Wtedy kino pełniło ważną rolę w budowaniu tożsamości narodowej, więc do kina się chodziło trochę z takim poczuciem, że się w czymś ważnym uczestniczy. Potem przyszły lata 60., prawda, Dolce Vita, Fellini, piękne, eleganckie kawiarnie w Rzymie. Kino staje się częścią takiego modnego trybu życia, prawda, bycia częścią eleganckiej socjety. Chodziło się do kina tak, jak chodziło się właśnie na przechadzkę, na passeggiatę piękną, prawda, eleganckimi ulicami wśród eleganckich butików czy eleganckich kawiarni. To też jest rodzaj bycia razem, ale w trochę innym kontekście. Potem oczywiście, tak jak we wszystkich innych krajach, pojawiła się telewizja, jeszcze później pojawił się streaming, prawda? Więc do kina znowu, tak jak my, Włosi, chodzą w troszkę innym kontekście. Ja myślę, że telewizja zrobiła we Włoszech sporo złego, bo telewizja włoska jest bardzo szczególna. Tam jest bardzo dużo programów na żywo.
To dobrze, przecież nie? To jest takie prawdziwe.
To jest prawdziwe, ale one, prawda, są na różnym poziomie też. Różnie pokazują różne role społeczne, to można by długo gadać na temat tego, jak na przykład pokazywana jest kobieta we włoskiej telewizji, chociaż to się ostatnio bardzo poprawia. To, co próbuję powiedzieć, to, że oczywiście wielu Włochów przestało tak dużo chodzić do kina na rzecz oglądania telewizji, przez to, że ta telewizja jest właśnie taka niekoniecznie mocno angażująca, to telewizja zaczęła towarzyszyć Włochom przez cały dzień, prawda? Bo można przy niej i gotować, i sprzątać, i różne inne rzeczy robić. dzisiaj, tak jak patrzę na swoich znajomych, oczywiście odnoszę się tutaj do swoich własnych doświadczeń, znowu coraz więcej chodzi się do kina i znowu chodzi się właśnie w taki sposób, jak byśmy mogli sobie wymarzyć, to znaczy idzie się do kina, aby obejrzeć film, a później idzie się na przykład na aperitivo czy na kolację, aby o tym filmie pogadać. No i to jest znowu ten element właśnie bycia razem. W drugą stronę jeszcze, jak tak sobie myślę, to też w kinie włoskim pokazywanie bycia razem jest bardzo ważne. Nie wiem, czy też ten element tutaj ci chodził po głowie, żeby o tym pogadać, ale na przykład biesiadowanie, bycie razem w jakimś szczególnym momencie jest bardzo często eksploatowanym wątkiem w kinie włoskim.
Tu przychodzą mi do głowy Diamenty, nowy film Ospetka, który z Kasią Smutniak między innymi właśnie bardzo piękny. Jeśli jeszcze gdzieś traficie na niego w kinach, to gorąco polecam. Tam ta biesiada i kobiecość jak najbardziej występują. No a tutaj mamy w kinie Paradiso, nie wiem, pamiętacie? To jest też coś takiego, bardzo mi się ten wątek spodobał, że tam na tym spotkaniu naszym ktoś powiedział, znamy ten film wszyscy. Ja nie jestem taka pewna, czy my znamy, oczywiście. To jest film, który wszyscy znają. Ale czy wszyscy widzieli? Od początku do końca. I wprowadzenie tego filmu raz jeszcze do kin, na duży ekran właśnie, jest taką szansą, żeby wziąć może swoje dzieci, albo nadrobić tę taką właśnie zaległość sprzed lat. I w tym filmie mamy przecież tę dosyć nietypową przyjaźń starego kinooperatora, już teraz nawet chyba takiej funkcji w większości kin nie ma, i małego chłopca, 8-letniego małego Salvatore, łobuza, takiego żywego dziecka, które zakochuje się w filmowych obrazach poprzez właśnie tego swojego przyjaciela. No, to też nie jest taka, że filmy opowiadają o miłości, opowiadają o przyjaźni pomiędzy ludźmi w tym samym wieku, ale takie bycie razem, to jest już coś nietypowego i tutaj myślę, że Włosi też przodują i mają, wiele jest filmów, które właśnie takie relacje i takie bycie razem pokazują. Odniosę się teraz jeszcze do małego miasteczka, czyli do bycia razem w małej społeczności, jak to z filmu. To jest znakomita sceneria do filmowych opowieści. Rozmawiałyśmy o tym i w podcaście Lente, i w podcaście Score in the City. Mamy księdza stojącego na straży moralności mieszkańców, który wycina sceny pocałunków. Mamy lokalne kino w ogóle jako i rozrywka, ale też miejsce spotkania. Wszystko jest małe i wszystko jest wielkie. Małe miasteczka są dla Włochów wielką scenerią.
Tutaj mam tak wiele skojarzeń, że nie wiem, od czego zacząć. Przede wszystkim powiedziałabym, że warto pamiętać, że Włochy to w ogóle jest cywilizacja miast i miasteczek. Tak jak, nie wiem, jak na przykład jedziemy do Grecji, to jest kraj wiosek. Tak we Włoszech wszystko tak naprawdę się dzieje albo w dużych miastach, albo w małych miasteczkach, ale zawsze jest to jednak jakaś forma miasta. One są rzeczywiście znakomite do budowania tła opowieści, nie tylko zresztą w filmach, to samo się dzieje w książkach. Pomyślałam sobie, ja miałam przyjemność kilka tygodni temu prowadzić spotkanie poświęcone Andrei Camilleriemu i właśnie hasło komisarza Montalbano i jego przygód, zresztą też przecież pokazanych na ekranie w serialu, na tle sycylijskiego miasteczka, to jest po prostu coś, co ludzie kochają i uwielbiają. Żeby szukać jeszcze bliżej, to nasz podcast, w którym w tytule pojawiają się, czy w podtytule Miasta i miasteczka też bije rekordy.
Czyli odcinek ten.
Odcinek, tak, bije rekordy popularności, więc hasło Miasta i miasteczka rzeczywiście ludzi czaruje. Z wielu powodów. Tutaj mamy zawsze przekrój.
Czyli przepraszam cię, to jest właśnie ten Rzym, to miasto wielu filmów i te miasteczka z Maleny, z Kino Paradiso, z wielu innych jeszcze.
Z Listonosza mojego ukochanego, gdzie chyba nawet nie pojawia się nazwa miasteczka, prawda? To jest takie miasteczko, które może być każdym miasteczkiem tak naprawdę. Jest jakimś mikrocentrum wszechświata, czyli mamy takie nawiązanie do tego bardzo włoskiego i w ogóle śródziemnomorskiego motywu małej ojczyzny, prawda? Takiego właśnie małego mikrokosmosu.
Bardzo wyrazistego poprzez swoich mieszkańców.
Dokładnie tak. I miejsce, które się staje taką metaforą całego świata tak naprawdę. Jest to też zwykle taka mikroskopowa wersja Włoch, gdzie jak na dłoni widać i całą kulturę, i całą mentalność, przekrój całego społeczeństwa. Ty już powiedziałaś o tym spotkaniu międzypokoleniowym. To jest właśnie to, że w miasteczku na stosunkowo niewielkiej powierzchni mamy i dzieci, i wspomnianego księdza, i burmistrza, i staruszków na ławkach.
A to jest, nie jest bardzo charakterystyczne dla Włochów, którzy żyją razem wielopokoleniowo, że właśnie ta przyjaźń pomiędzy starym Alfredo a małym Toto rodzi się tam, a nie gdzieś indziej.
Tak, wiesz co, ja ostatnio rozmawiałam o tym z Maćkiem Brzozowskim, też wspaniałym znawcą kultury włoskiej, który w swoich tekstach i w swoich różnych wystąpieniach zawsze podkreśla bardzo ważną rzecz, o której myślę w Polsce się niewiele mówi. Włosi mają niezwykły szacunek i wielką estymą otaczają w ogóle starszych ludzi. To jest taki kraj, w którym rzeczywiście seniorzy cieszą się szacunkiem, mogą korzystać z życia i chcą z tego życia korzystać i chcą wychodzić na to spotkanie. Jednocześnie inne grupy pokoleniowe też im na to spotkanie wychodzą.
Ale dzieci też się mają więcej wolności. Chyba
dzieci
nikt
też
nie narzeka na dzieci.
Nikt w ogóle nie
we Włoszech.
Nie, to by była nieprawda, że nikt nie narzeka we Włoszech, ale rzeczywiście to, te spotkania
na dzieci. Między,
i na dzieci. Te spotkania międzypokoleniowe, myślę, tam się często zdarzają. Ale taką rzeczą może mniej tutaj stereotypową, jeśli chodzi o małe miasteczko, jest też rodzaj pewnego napięcia. Zawsze ciekawą narrację, czy książkową, czy filmową, jest dobrze budować w miejscu, gdzie jakiś rodzaj napięcia występuje.
No, a łatwo to zamknąć w małej przestrzeni, jak w teatrze.
Łatwo to zamknąć w małej przestrzeni. Czy to są napięcia między ludźmi? Czy, tak jak myślę tutaj w Cinema Paradiso, takie napięcie między tradycją a nowoczesnością, prawda? Czymś nowym, co przychodzi, na co się trzeba otworzyć, a tradycją, która jest dla Włochów czymś ogromnie ważnym, a z drugiej strony no jest mimo wszystko czymś dosyć kruchym. Zwykle jednak tradycja przegrywa z nowymi wynalazkami, prawda? Także tutaj na przykład no, kino staje się takim symbolem modernizacji, miejscem, które jednocześnie też scala tradycyjną społeczność, ale też sama Sycylia, czy to miasteczko jest pokazane jako miejsce, które no, ma też trochę duszną atmosferę. To znaczy, jeśli chcemy czegoś więcej od życia, to być może trzeba będzie to miejsce porzucić. To jest też taki motyw bardzo ważny dla Sycylii w ogóle.
No tak, ale porzucamy coś, a potem jak główny bohater wracamy. Wracamy, to jest taki symboliczny powrót do miejsca swojego dzieciństwa, ale też do miejsca, w którym nam było dobrze, gdzie się wszystkiego nauczyliśmy. Powrót do krainy dzieciństwa, do wspomnień. O tym jeszcze powiemy, ale wspomniałaś Sycylię, no to warto powiedzieć, że to jest film zrobiony przez Sycylijczyków, nie tylko dla Sycylijczyków. Tornatore jest z Sycylii, Salvatore Cascio jest z Sycylii, tak sobie wyobrażam ten casting, który Tornatore robił, tych chłopców, którzy się zgłosili, aby zagrać w kinie Paradiso i wygrywa ten mały Toto, bo jest no właśnie taki żywotny i jest wszędzie go pełno. Sycylia jest tajemniczą bohaterką tego filmu. Chyba się nawet jeździ tam właśnie teraz, podróżuje śladami filmu. Czego o niej w Polsce się nie mówi? Bo mówi się o mafii, wiadomo. Czego się nie mówi o Sycylii?
Mówi się o mafii, mówi się o etnie, mówi się o winie, o morzu, o cytrusach, prawda? Pięknej Taorminie schodzącej do morza. To jest oczywiście obraz po części prawdziwy, ale na pewno niepełny. Ja myślę, że to, co jest najważniejsze, i w zasadzie nawet miałam ochotę ci przerwać, bardzo się hamowałam, najważniejsze jest to, żeby powiedzieć, że Sycylia to jest trochę osobny kraj. I chciałam ci przerwać i powiedzieć, to właśnie nie jest film włoski, najbardziej włoski z włoskich, tylko to jest film sycylijski i to jest film o Sycylii. Począwszy od tego, że Sycylia jest największą wyspą na Morzu Śródziemnym i nawet tak, jeśli chodzi o powierzchnię, prawda, to naprawdę jest osobna kraina. Po fakt, że mentalnie Sycylijczycy rzeczywiście odróżniają się od mieszkańców kontynentu. Podążając tym tropem geograficznym, jak spojrzymy na Sycylię, jest to także kraj czy kraina bardzo niejednorodna. My właśnie mamy taką wizję, prawda, pocztówkową, a tak naprawdę przynajmniej na trzy można Sycylię według jej kształtu, tak zwanej Trinakri, prawda, podzielić i każda część będzie trochę inna, także jeśli chodzi o krajobrazy, a wiadomo, że krajobrazy też na styl życia i na perspektywę naszą pojmowania rzeczywistości jakoś tam wpływają. Myślę, że nie mówi się w Polsce o tym, że jest to kraina, która bardzo wiele skorzystała z faktu, że przez wieki stanowiła niezwykle bogatą mozaikę kultur. To był od zawsze taki prawdziwy tygiel, tu swoje ślady pozostawili Grecy, Fenicjanie, Arabowie, Normanowie, Hiszpanie. W ogóle posłuchaj tych nazw i jak to się wszystko musiało mieszać i kotłować tam i co musiało stworzyć. Więc jest to taki oddzielny świat zbudowany na wielu, wielu, wielu warstwach kultur. Kolejna rzecz, no właśnie powiedziałam o Taorminie, bo to dla wielu takie pierwsze skojarzenie z Sycylią. Myśli się też często o tym bogatym, tak wizualnie, prawda, czy bogatym w sztukę, wspaniałym Palermo. A tak naprawdę Sycylia to są w większości właśnie te małe miasteczka, które przez długie wieki były często odcięte od świata. I kino Tornatorego właśnie świetnie pokazuje tę izolację, ten brak perspektyw, temat emigracji, który jest ogromnie dla Sycylii ważny. W zasadzie nie ma Sycylijczyka, który nie miałby w swojej rodzinie i wśród swoich najbliższych właśnie emigrantów i to zarówno emigrantów do Włoch, to znaczy ludzi, którzy...
Do włoskich Włoch
na kontynent, ale także należy pamiętać o wielu, wielu, wiele większych ośrodkach, prawda? O Ameryce, o Argentynie na przykład, to jest taka wielka emigracja włoska i sycylijska właśnie. To już w innych filmach, ale chcę powiedzieć, że ten motyw opuszczania tej wyspy to jest coś, o czym my nie myślimy. Nam się wydaje, że piękna wyspa, wszyscy tam żyją szczęśliwie i cieszą się tym, co mają, a okazuje się, że szukają często tego szczęścia gdzie indziej.
To jest też u Tornatore nawet w tym sensie, co dla ciebie mogę zrobić największego, najwspanialszego, jak okazać, że cię kocham, mogę cię wyrzucić z tego małego miasteczka po to, żebyś coś osiągnął.
Żebyś rozwinął skrzydła.
Dokładnie. To teraz, jeśli pozwolisz, ja opowiem ci o tym spotkaniu z małym Salvatore, bo to jest zdrobnienie od Salvatore, prawda? Kiedy Salvatore Cascio, czyli ten aktor, on sam mówi, jestem dziecięcym Toto, przyjechał do Warszawy i przedstawił się nam wszystkim i przywitał, to kiedy powiedział jestem Toto, to część z nas pomyślała, aha, jesteś Salvatore, ale w jego ustach zabrzmiało to też trochę tak, że jestem tym Toto, którego pamiętacie z Kina Paradiso. To było bardzo wzruszające. Nie zdajemy sobie sprawy, ile jego postać, tego dziecięcego aktora, niesie na barkach i jaka to jest wzruszająca historia. A dowiedzieliśmy się tak naprawdę o tym, myślę, szerzej właśnie, kiedy on tutaj przyjechał. Miał 8,5 roku, kiedy wystąpił u Tornatore i potem zagrał jeszcze w wielu filmach, kilkunastu, nawet u boku Mastroianniego w filmie Wszyscy mają się dobrze. I przypuszczam, że zostałby aktorem tak na pełen etat, gdyby nie choroba. Zaczął tracić wzrok, ma chorobę oczu i długo walczył z tą chorobą, ale też walczył w tym sensie, że oswajał się z nią. Musiał zaakceptować, że to jest coś, co nigdy go nie opuści i z czym będzie musiał funkcjonować. I dopiero od kilku lat napisał swoją książkę o sobie, autobiografię i dopiero od kilku lat wraca do tego bycia już nawet z tą słabością choroby, bycia sobą w świecie tak szczerze i otwarcie, promuje Kino Paradiso cały czas. Powiedział nam, że nie było takiego dnia w jego życiu od 37 lat, który nie byłby wypełniony tym filmem. Jest trochę ambasadorem tego filmu, jeździ po szkołach, spotyka się z młodzieżą, która wcześniej ogląda ten film, a później może tam pytać go o różne rzeczy. Oczywiście zaprzyjaźnił się z Tornatore na przestrzeni tych lat i to jest też dla niego ważna postać, ale też ta relacja z chorobą jest pewnym takim spojrzeniem losu, no bo kiedy Alfredo traci wzrok po pożarze, to mały Toto jest jego oczami. I teraz ten mały Toto w prawdziwym życiu traci wzrok. I muszę absolutnie opowiedzieć tutaj jedną taką scenę, którą zauważyłam, bo siedziałam bardzo blisko na tym spotkaniu w Warszawie, która mnie ogromnie wzruszyła, która może jest kompletnie bez znaczenia, ale jeśli otwieramy to spotkanie mówiąc o byciu razem, o byciu blisko, to potem ta konferencja i to, co się tam zdarzyło, bardzo pięknie to podkreśla. To przyjechał ze swoją partnerką, którą poznał zresztą przy okazji pracy i promocji nad książki swojej. I ona usiadła przy stole podczas konferencji obok niego. Poproszono nas o to, no również z takiego powodu, że on po prostu słabo widzi, bardzo ten wzrok ma ograniczony. I usiadła, siedziałam ja, siedziała ona i siedział nasz gość. Mieliśmy szklanki na wodę odwrócone do góry dnem, ale na tyle przeźroczyste i na tyle było to niewidoczne, że nawet ja mogłabym się pomylić, sięgając po taką szklankę i nalać sobie, wiesz, na odwrócone dno. I on właśnie wykonał taki gest, przysunął sobie tę szklankę i zaczął otwierać butelkę z wodą, żeby nalać sobie tej wody. I ona w takim niezwykle czułym, drobniutkim geście, po pierwsze to bardzo szybko zauważyła, po drugie wsunęła tak bardzo delikatnie rękę i odwróciła mu tą szklankę. To trwało może sekundę, ale było takim czułym wyznaniem, jestem, wspieram, jestem koło ciebie, właśnie po to tutaj siedzę, żeby żadna taka sytuacja, żaden wypadek, nic się nie zdarzyło. Ogromnie mnie to wzruszyło. I w ogóle wszystko to, co opowiadał o sobie, o relacji z tym filmem, o pracy na planie. Zapytałam go, co pamięta. On mówi, czy pamięta cokolwiek, jakieś drobiazgi, coś zostało w jego pamięci. On mówi, pamiętam wszystko. Zapamiętałem cały ten czas, kiedy byliśmy na planie. Łącznie z tym, jak byłem bardzo niegrzeczny i jak Tornatore powiedział mi, że popełnił błąd, że zatrudnił mnie do tej roli, bo się za bardzo tutaj rozpasałem. Nieprawdopodobna, bardzo wzruszająca jest historia nie tylko samego filmu, nie tylko historia przedstawiona w tym filmie, ale też historia tego małego chłopca, który teraz powoli znowu chce być aktorem, a nawet reżyserem. Pisze o tym, mówi, a wszystko to, co się stało po 1988 roku, także w jego życiu, mimo iż nie brakowało tam dramatycznych momentów, nazywa nowym kinem Paradiso w wersji 2.0.
Wiesz, jakoś tak niezwykle mnie porusza ta historia, że aż mi coś mnie ściska za gardło. To pokazuje, że kino kinem, ale najpiękniejsze i najbardziej wzruszające scenariusze jednak pisze życie, najbardziej zaskakujące. Myślę sobie tak, wiesz, o tym jeszcze pytałaś o Sycylii, i to, czego o Sycylii nie wiemy w Polsce. W Polsce mówi się bardzo mało o tym, jacy są Sycylijczycy. My sobie zwykle wyobrażamy, że to są ludzie pełni radości życia, no bo przecież słońce i morze i południowe Włochy. A jest trochę inaczej i o ile rzeczywiście Włosi dużo tej radości życia w sobie mają, o tyle Sycylijczycy, zresztą sami to podkreślają, są zwykle takimi ludźmi bardzo wypełnionymi smutkiem, melancholią, mają ciągłe takie poczucie końca, może właśnie przez tę emigrację, o której wspominałyśmy, poczucie straty. Szasza, wielki Sycylijczyk i postać wspaniale Sycylijczyków opisująca, mówił zawsze, że Sycylia to jest takie miejsce, które można określić mianem tragedia senza katarzji, czyli tragedia bez oczyszczenia, bez katarzji. Prawda? Jakaś taka wiecznie nieprzepracowana właśnie strata, nieprzepracowany ból i ciągłe cierpienie. A jak słyszę o tym, jak żyje Salvatore, mimo swojej własnej osobistej straty, prawda, utraty wzroku, pewnie jakiejś dozy samodzielności, ta jego praca z dziećmi, jeżdżenie po szkołach, ten wielki entuzjazm, którym się dzieli, w tym jest tyle radości, jakiejś takiej odnalezionej gdzieś w sobie, że no niezwykle mnie to porusza.
To jest ta radość tego chłopca. Ja tutaj w swoich mediach społecznościowych na Facebooku zrobiłam taki wpis o tej historii i zaraz po tym spotkaniu są zdjęcia, my je teraz z Julią przeglądamy. Zobacz, to jest ta radość tego ośmiolatka, który
tak
odkrywa
banan na twarzy,
tak,
prawda?
Który odkrywa kino, a to
oczy.
Jest duży to. Dzisiaj on ma w sobie cały czas bardzo dużo tej radości.
Tej
bardzo
radości dziecka, prawda?
Tej radości dziecka i takiej nawet niesforności, takiego łobuzerstwa trochę. O wielu rzeczach rozmawialiśmy. Zapytałam go też o muzykę Ennio Morricone, no bo możemy tutaj długo o filmie mówić, o Sycylii, o tych wszystkich wątkach takich społecznych i artystycznych, ale trzeba powiedzieć, że milionom widzów na całym świecie miłość do kina, to w ogóle to sformułowanie kojarzy się przede wszystkim z twarzą małego Toto i z muzyką Morricone do filmu Kino Paradiso. Zapytałam Salvatore o tę muzykę, o to, czy on ma jakieś myśli, jakieś wspomnienia, jakieś refleksje związane właśnie z tą ścieżką. I posłuchajcie, co odpowiedział, a w tym, żeby odpowiedź zabrzmiała pięknie, także po polsku, pomaga nam pani Ola.
Parli di Morricone come per noi italiani di parlare, poco fa l'ho detto, del Colosseo, no? Di parlare del Duomo di Milano, di parlare di un monumento, di un orgoglio, di un patrimonio. È proprio un patrimonio italiano. E quando si dice sono orgoglioso di essere italiano grazie a Morricone, sì, ho avuto la fortuna di conoscerlo, un uomo incredibile per la sua umiltà, disponibilità, per la sua normalità. Quello mi ha colpito. E poi quelle musiche sono, a mio avviso, lasciatemelo dire, no? Le musiche più belle del mondo, Nuovo Cinema Paradiso. La colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, secondo me, quando Morricone le ha scritte, no? Le ha messe poi, è stato proprio sotto la guida dello Spirito Santo. È stato qualcosa di incredibile.
Tak, to zupełnie niewiarygodna postać, nieopisywalna wręcz. To w zasadzie człowiek, którego można porównać z takimi monumentami jak Koloseum, jak katedra w Mediolanie. No naprawdę ktoś, kto sam w sobie stanowi wielkie nasze włoskie dziedzictwo, jakieś bogactwo. I miałem ogromne szczęście, że mogłem go poznać. Bo jako człowiek jest niezwykle skromny, życzliwy, taki zupełnie normalny, to też jest coś niezwykłego. A muzyka, którą skomponował do tego filmu, jest no moim skromnym zdaniem po prostu najpiękniejszą ścieżką dźwiękową ever, jaka kiedykolwiek w kinie się nam przydarzyła. I ja podejrzewam o to, że tam musiał Duch Święty na niego spłynąć, kiedy on ją komponował.
Nie jedyny raz zresztą, bo przy misji też był taki wypadek, zdaje się. Ta muzyka jest przede wszystkim czuła, a ta opowieść, Kino Paradiso, jest opowieścią o czułości wobec ludzi i obrazów. Nie ma już dzisiaj Alfredo i takich kinooperatorów. Ale może warto, żebyśmy nawet w tym AI 3D, 4D, 5D, żebyśmy zachowali właśnie tę czułość.
La musica ci tocca l'anima, no? Ti porta proprio anche a in un mondo astratto, dico, in un mondo surreale. Secondo parte la colonna di Nuovo Cinema Paradiso è qualcosa proprio di incredibile. E tornando, sì, non c'è la figura di Alfredo, non so, come detto poco fa, quante D ci potrebbero essere, però speriamo sempre nelle lettere, no? Nell'emozionarci.
Rzeczywiście i to jest taka muzyka, która, powiedziałbym, po prostu porusza duszę naszą, która gdzieś dotyka bardzo głęboko naszego wnętrza i przenosi w nas w jakiś abstrakcyjny, może trochę nierealny świat, taki surrealistyczny. Ale jest to niesłychane, co ona z nami robi i tak jak mówiłaś, nieważne ile tych D postawimy przed tymi wszystkimi różnymi technologiami, to ważne, żeby zachować te emocje, żeby taką umiejętność poruszania tych strun ciągle miała.
Czyli każdy powinien zobaczyć Kino Paradiso.
Quindi secondo te tutti dovrebbero vedere il nuovo cinema Paradiso?
Assolutamente.
Jak najbardziej.
Io sono Salvatore Cascio, il Totò bambino di Nuovo Cinema Paradiso e sono felicissimo e onorato di essere qui a Varsavia, di essere intervistato in questo splendido podcast Score and the City. Cosa dire? Buona musica, buon ascolto, buona vita e grazie a tutti.
Thank you. jedną rzecz muszę dodać do tych poruszających refleksji o muzyce, nawet uduchowionych, jak słyszeliście. Otóż mamy w kinie Paradiso trzy takie główne tematy. Ten tytułowy, ten związany z takim dorastaniem, przeistaczaniem się, dojrzewaniem. No i temat miłosny, o którym najbardziej rasowi muzycy mówią, że owszem, można go jakoś potraktować tak bardzo analitycznie, rozłożyć na części i wytłumaczyć fenomen. Fenomen można tłumaczyć melodią, która w bardzo charakterystyczny sposób tam się wznosi i upada. Bardzo to jest piękny utwór. To symbolizuje nam w muzyce nadzieję. Albo można też wskazać na interwały, na tercje, seksty odpowiedzialne za ciepło, za śpiewność. Dlatego nam się tak kino Paradiso muzycznie kojarzy właśnie z tym, co takie włoskie, melancholijne i ciepłe. Ale gdzieś tam na końcu to jest po prostu muzyka pełna tęsknoty. Za czym? Pytam moich wspaniałych kolegów i koleżanki. Oni mówią, nie wiemy. Ale jak należy to grać? Tęsknotą po prostu. I należy się tutaj nie zastanawiać w ogóle. Tego się nie da zapisać w nutach. I nie wiem, czy wiesz, że ten temat miłosny właśnie w kinie Paradiso to nie jest temat pana Ennia. Tylko jego syna, który miał wtedy 20 kilka lat. Andrea jest nawet w napisach jako autor tego właśnie tematu miłosnego. I myślę, że z taką samą czułością, z jaką partnerka Salvatore podsuwa mu tę szklankę, żeby się nic nie rozlało, z taką samą miłością tata mówi do syna, synu, to jeden utwór możesz napisać, niech to będzie piękne. To jest zresztą bardzo spójne wszystko muzycznie, więc widać gdzieś tam takie dziedzictwo stylu, ale to się wszystko pięknie łączy.
No i znowu spotkanie międzypokoleniowe, prawda?
Absolutnie. Chciałam cię jeszcze na koniec zapytać o wielkie włoskie kino, które ty chciałabyś jeszcze zobaczyć na dużym ekranie, bo skoro powraca kino Paradiso, to może powrócą też inne filmy. Mamy taką modę teraz, coraz więcej dystrybutorów właśnie zajmuje się dystrybucją wyłącznie klasyki na dużym ekranie. Zatem co jeszcze?
Wiesz co, ja to bym chciała, aby na naszych ekranach pojawiły się filmy, które mogłyby zachwycić młode pokolenie, młodsze od nas. My też jesteśmy młode, ale mówię o tym jeszcze młodszym. Moich czy twoich studentów, dzieciaki. Oczywiście byłoby cudownie oglądać znowu czy Felliniego, czy Antonioniego, ale myślę też, że zanim do tych wielkich nazwisk trochę starszych i tytułów dojdziemy, byłoby cudnie pooglądać filmy właśnie z lat 80. czy 90., kiedy pojawiało się dużo wspaniałych tytułów, które są nadal bardzo aktualne i są bardzo atrakcyjne również wizualnie i naprawdę mogłyby zachwycić dzisiejszą młodzież. Zerkam tutaj sobie do swoich notatek, bo rozmyślałam nad tym nawet. I są tutaj też filmy sprzed 20 lat, czyli z początku lat 2000. Takim filmem, który ja bym bardzo chciała zobaczyć na ekranie wielkim, bo oglądałam to wiele lat temu w telewizji włoskiej, to jest film Io non ho paura, nie boję się, Salvatoresa. To jest rok 2003. Film, który powstał na kanwie wspaniałej powieści Nicola Manitiego. To jest bardzo znany, bardzo poczytny włoski autor, specjalizujący się w takich thrillerach, trochę dziwnych opowieściach z dużą dozą napięcia. Ta książka akurat trochę się różni od większości, bo jest to po prostu opowieść o Sycylii i opowieść o dziecku, które wchodzi właśnie w zatargi z dorosłymi, którzy jakieś nieczyste interesy robią. Także thriller opowiedziany z perspektywy małego chłopca. Bardzo wciągający, ale przede wszystkim niezwykle sfotografowany. To, co ja pamiętam właśnie sprzed 20 lat, to jakieś niesamowite absolutnie zdjęcia z łanami pszenicy złocistymi i właśnie ta Sycylia, taka niezwykle malarska. Myślę, że oglądanie tego mogłoby być także dzisiaj prawdziwą ucztą, taką właśnie wizualną. Chętnie obejrzałabym znowu właśnie dwudziestokilkuletnie filmy Ospetka, film filmy, w których...
Reżysera tureckiego pochodzenia, który się nam z Włochami już od dawna kojarzy.
Bardzo kojarzy. Ostatnio było o nim właśnie znowu głośno dzięki filmowi Diamenty, który już wspomniałaś i który był na polskich ekranach. W Polsce on swego rodzaju triumfy zaczął święcić filmem Mine Vaganti. Był też film La Finestra di Fronte, po polsku nazywany Okna. Myślę, że to by się mogło też bardzo podobać. On również słynie z dobierania bardzo dobrej ścieżki dźwiękowej do swoich filmów, więc to też trafia tą drogą do widza. I wiesz co, chyba chciałabym obejrzeć Życie jest piękne, bo to taki film, który też, no nie widziałam go już od wielu lat, myślę, że pójście do kina na takie przeżycie, bo to jest przeżycie, ten film, mogłoby być dla mnie też dużym przeżyciem i jakimś wydarzeniem. No a później to już Fellini, cóż ci mam powiedzieć.
Kończymy oczywiście zdaniem, życzeniem, które możemy sobie przekazywać cały czas. Moglibyśmy to robić lata temu, kiedy Kino Paradiso miało swoją premierę. Mam nadzieję, że będziemy mogli to robić w przyszłości, bo ono nie jest tylko o kinie, to dotyczy w ogóle bycia człowiekiem. A to jest ten słynny cytat z Kina Paradiso: cokolwiek będziesz w życiu robić, pamiętaj, żebyś to kochał, tak jak kochałeś kino, kiedy byłeś małym chłopcem czy małą dziewczynką. Wiadomo, że kochamy pewne rzeczy no, z innym entuzjazmem, kiedy mamy 8 lat czy 9, a potem to gdzieś tam no właśnie, umyka. Jeśli tak, warto sobie tę dziecięcą ufność, entuzjazm, to wszystko przypomnieć i trochę w sobie wskrzesić. Bardzo dziękuję ci za naszą melancholijną rozmowę i za te polecenia, szczególnie ostatnie, bo sama mam teraz apetyt na to, żeby sobie te filmy odświeżyć. I co? Do usłyszenia w Lente, bo jesienią włoski sezon.
Bardzo zapraszamy. Mamy nadzieję, że te nasze opowieści dalsze o Włoszech wzbudzą was ten dziecięcy entuzjazm.
Ten włoski sezon to w podcaście o kulturze śródziemnomorskiej Lente. Znajdziecie go oczywiście na wszystkich platformach. Dziękujemy i do usłyszenia.
Do usłyszenia.